Szanowni Państwo, ta filmowa opowieść, o której w tym momencie, no właśnie, to jest opowieść nieoczywista, dlatego że kiedy wchodzimy w ten film, to możemy odnieść wrażenie, jakbyśmy doświadczali swoistego dokumentalnego kina eksperymentalnego, które romansuje z filmem niemym i to filmem niemym, który został przygotowany w okolicznościach, by tak rzec, domowych. No i szanowni Państwo, kino nieme, ono od zawsze, zwłaszcza kiedy retrospektywnie o nim myślimy, ono dawało nadzieję na to, co ma przyjść później, a później miał przyjść nieprawdopodobny, nieokiełznany rozwój technologiczny, który umożliwił między innymi takie kino, jak to, które kojarzymy w tym momencie z wielkich sal kinowych i z jeszcze większych festiwali. A tymczasem ta opowieść, do której w tym momencie Państwa zapraszamy, to jest opowieść, która płata nam figla, dlatego że zabiera następnie w zupełnie inny świat. I to jest świat, który pozwala zanurzyć się w tym, co to znaczy samotność, zanurzyć się w samotności, zanurzyć się w poczuciu wyobcowania, które nie jest wyłącznie wyobcowaniem egzystencjalnym. A ta opowieść to plan Pitera, który swoją premierę miał, no właśnie, przed chwilą w ramach 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Ze mną są już twórcy tego filmu, Grzegorz Pacek, reżyser, dzień dobry.
Dzień dobry.
Producentka tego filmu, Monika Braid, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz operator, Krystian Matysek, dzień dobry.
Dzień dobry.
No jak to jest, panie Grzegorzu, z tym wyobcowaniem? Czy to od początku było wiadomo, że to w stronę właśnie samotności i odosobnienia będziecie zmierzać tą opowieścią?
I tak, i nie. To znaczy dla mnie na początku to było, jak przeczytałem o Peterze i rozmawiałem o nim z Moniką, z producentką, to był film o uczuleniu na cywilizację. Więc można powiedzieć, że jest to to jest bardzo szerokie określenie i to jest też, może być o samotności i pewnie to ze sobą niesie. Natomiast mi się podobało do pana nawiązanie do kina niemego i to mi przypomniało, że ten film w samych początkach miał być kinem niemym, tak sobie go wymarzyłem, że byłem wtedy chyba, albo może wtedy obejrzałem film The Artist, artysta, to jest niemy film francuski, który, współczesny, który zdobył Oscara i ten film się bardzo podobał i pomyślałem sobie, można zrobić kino nieme w dzisiejszych czasach.
Kino nieme dokumentalne z tego
Ale to miało
wynikało.
Być kino dokumentalne, kręcone na kamerze. Tak pierwszym problemem, którym napotkałem, to było jak filmować takiego bohatera, który jest uczulony na prąd.
I to jest clue, no właśnie, to uczulenie na prąd, a konkretniej uczulenie czy nietolerancja pola elektromagnetycznego, tak można powiedzieć, czyli w dużym skrócie, być może przydałby się tutaj jakiś fizyk, ale to jest opowieść o tym, że my mamy wszędzie smartfony, telewizory, inne urządzenia, one wydzielają czy emitują fale i w momencie, kiedy tych fal się nie akceptuje, to boli?
To boli, to powoduje szereg nieswoistych, jak to się nazywa, symptomów. Szereg nieswoistych symptomów. To znaczy, to boli, tak jak tutaj jeden z bohaterów filmu, Matt, który pomaga, który był takim przyjacielem Petera, opowiadał, że to jest ból wszędzie, nogi, ręce, mięśnie, twarz. Ale to też są utrata przytomności, a mój bohater opowiada, że jak to się zaczęło, jak mieszkał nad transformatorem w Cardiff, to stracił możliwość ruchu i jak ja go pierwszy raz spotkałem, Peter jeździł na wózku inwalidzkim.
Z czasem, jak rozumiem, te symptomy ustawały, tak? Z czasem ustawały i można było zacząć, no właśnie, chciałbym powiedzieć, normalnie żyć, ale nie można tak powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało już na początku naszej rozmowy, bo to tak naprawdę wprowadza Państwa, naszych słuchaczy, w ten świat, do którego Państwo w tym filmie zapraszają, a mianowicie w momencie, kiedy nie toleruje tych rzeczy, które są wynikiem naturalnego naszego otoczenia życiowego współcześnie, to wychodzi z tego taki obraz, w którym ja tak naprawdę nigdzie nie mogę czuć się ani bezpiecznie, ani swoje, ani zdrowo, prawda?
Prawda, ale to nie jest takie, znaczy co, chciałbym powiedzieć, że wielu z nas alergików wie, jak to jest, albo ludzi, którzy odmawiają jedzenia mięsa, albo nie wiem jeszcze czego, ale ja odkryłem, nie wiem, 10 lat temu jestem uczulony na gluten i nagle okazało się, że może to nie jest tak, to jest jakby niewspółmierne do tego, co przeżywa Peter, ale nagle okazuje się, że tutaj nie mogę jeść, tutaj nie mogę wejść, ponieważ wszędzie jest gluten, wszędzie jest chleb, tu ja nie jestem mile widziany, bo zaczynam wybrzydzać, to nie mogę pojechać na obiad do mamy, bo mama upiekła ciasto, a to ciasto jest z glutenem i nagle czuję się obcy, więc jakby przyjeżdżając do Petera i rozmawiając z nim, mieliśmy jakąś cienką nić porozumienia, bo ja wiedziałem, jak to jest. Wiedziałem też, jak 20 lat, 30 lat temu właściwie zaprzestałem jeść mięsa. Wtedy, czyli to był który rok? Około 25 lat temu, 30 lat temu, czyli to był początek, 89, coś takiego. Wszyscy patrzyli na mnie jak na przysłowiowego świra. Teraz się mówi na przysłowiowego świra. Co Peter podkreślał ciągle, że on jest uważany za wariata, że uważany jest za kogoś niespełna rozumu, kto... No
i,
tak.
I to wariactwo i ta nieprzystawalność w efekcie stała się tematem tego filmu. Ja do pani Moniko, mam pytania. Mianowicie usłyszała pani tę opowieść. Tę opowieść, która wydaje się, czy te okoliczności, tak? Obraz tych okoliczności, które wydają się nie przystające w ogóle do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Ja kiedy przeczytałem opis tego filmu jeszcze na początku, przed jego obejrzeniem, to pomyślałem sobie, gdzie znajduje się takie historie. I zastanawiam się, kiedy pani usłyszała tę historię, jaki potencjał pani w tej historii dostrzegła, bo producent to nie wystarczy przecież, że ciekawy bohater, to robimy film, tylko w tym filmie, w tej opowieści, w tym życiorysie coś jeszcze musi być i zastanawiam się, co było tym czymś, co pani dostrzegła w tej opowieści.
No ja dostrzegłam w tej opowieści wszystkim metaforę tego świata, w jakim jesteśmy my i jak jesteśmy uwikłani w ten świat. Metafora człowieka poza cywilizacją, w momencie, kiedy my jesteśmy wszyscy przypięci do komórek i wszystkich urządzeń elektrycznych, bez których nie chcemy, nie możemy, nie wyobrażamy sobie życia bez nich. Natomiast to, że istnieje człowiek na świecie, który zmuszony wprawdzie do tego, żyje inaczej, żyje poza tym wszystkim i musi czerpać, nie chcę powiedzieć przyjemność, ale musi radzić sobie w świecie, który jest tego kompletnie pozbawiony. Dla mnie to było takim pierwszym impulsem, który mnie generalnie zmobilizował i zmotywował do tego, żeby przyjrzeć się tej historii. Poza tym oczywiście ta strona techniczna i powiedzmy estetyczna tego filmu, bo od razu było jasne, że to nie będzie film po prostu nakręcony zwykłą kamerą, tylko trzeba będzie troszeczkę pogłówkować, że forma tego filmu będzie czymś bardzo ciekawym. To też mnie zainspirowało.
Ja zastanawiam się, panie Grzegorzu, czy pan od początku miał w myślach to, żeby zrobić film eksperymentalny, bo to w efekcie jest film poniekąd eksperymentalny, dokument eksperymentalny, czy właśnie, jak mówi pani Monika, to ta historia, ta opowieść i okoliczności zdeterminowały tę formę?
Ja myślę, że to przyszło od razu. To znaczy ja wiedziałem, że to nie będzie normalny dokument, ponieważ pierwsze pytanie było, jak filmować bohatera, który jest uczulony na pole elektromagnetyczne i do którego nie można podejść z kamerą elektroniczną, pracującą na baterię czy na prąd. No więc jakby od razu dla mnie to było to wyzwanie. Pierwsza rzecz to jest ta metafora, człowiek uczulony na cywilizację, druga, jak sfilmować kogoś, kto jest niefilmowalny.
To ja bym dołożył w takim razie do tej metafory, ale i nie metafory, że ten film w ogóle jest o szeroko rozumianej nienormatywności, zarówno właśnie na poziomie metaforycznym, jak i realizacyjnym. Ja, panie Krystianie, patrzę teraz na pana, bo zastanawiam się, tak sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy operator słyszy o tym, że to będzie nienormatywny, tu cudzysłów, projekt, także w zakresie realizacyjnym, no to chyba może się ucieszyć, że będzie musiał poszukiwać jakichś nieoczywistych rozwiązań.
No dokładnie tak. No, elektromagnetyzm, w zasadzie każde urządzenie, dzisiaj nie masz praktycznie urządzenia, które by nie było na baterię, czy akumulator, czy do sieci, więc...
Można pedałować ewentualnie na dynamo, prawda?
To jest dalej prąd.
No i tutaj wychodzi właśnie, ignorancja właśnie. I to jest niesamowite i tu wychodzi siła tej historii, tych okoliczności.
Także pierwsze to wiadomo, Grzegorz wiedział, że to musi być kamera na taśmę filmową, która nie jest zasilana żadną elektrycznością. No, korzystaliśmy z takiej kamery z roku 70 tak naprawdę, która miała, Himalajści ją uwielbiali, bo nie wymagała żadnej baterii, żadnego akumulatora, więc wystarczyło ją nakręcić i było 30 sekund na przekładu ujęcia. I to było pierwsze. Nie ma tu naszej Janny od dźwięku. Tak samo ona miała wyzwanie, żeby skonstruować mikrofon, który nie jest zasilany prądem, więc ja to zawsze mówię, dźwięk jak z łodzi podwodnej, więc to jest większa filozofia, którą Joanna by musiała powiedzieć. Także na pewno było to wyzwanie. Ja uważam, to co właśnie na scenie powiedziałem przed chwilą, że ten film musiał być nakręcony na taśmie filmowej, bo w zasadzie nie ma innej możliwości. Więc jak teraz ktoś coś usiłuje podrobić taśmę filmową, bo teraz jest taki nawrót do taśmy filmowej, dużo się korzysta z archiwaliów, są zaświetlki jakieś takie. Ja mówię, no to jest idealny moment dla mnie, żeby móc zrobić taki autentycznie film na taśmie filmowej. Jeszcze mogę używać różnych takich efekciarskich trików, które gdzieś kojarzę z początków mojej pracy zawodowej, które używałem może w teledyskach, gdzie można kręcić na korbkę, nierówna praca kamery, jakieś poklatkowe z prześwietleniami, które praktycznie no, bardzo trudno są do podrobienia, można powiedzieć, w sposób elektroniczny dzisiaj. Także to było na pewno takie ciekawe, formalne wyzwanie, które wydaje mi się świetnie oddaje ten nerwowy charakter naszego bohatera, no bo on cały czas żyje w napięciu takim, poddawany temu napięciu elektromagnetycznemu i te zdjęcia, które są też takie, można powiedzieć, drażniące i nerwowe przez to, on jakby dźwięk, który jakby też dodaje, więc te wszystkie elementy po kolei się składają jakby na postać tego naszego bohatera.
No właśnie, dotyka pan bardzo istotnej kwestii, bo Plan Petera to jest film, który drażni. To nie jest film, w który wchodzi się mięciutko, który otula, który sprawia, że my nawet możemy sobie przysnąć trochę, bo tak nam jest dobrze, jeszcze jak jesteśmy zmęczeni, to już w ogóle nie. To jest film, który nawet w momencie, kiedy ogląda się go po wielu, wielu godzinach pracy, to jest film, który stawia na równe nogi, dlatego że z jednej strony to są te okoliczności formalne, o których mówimy, ale z drugiej strony mówi pan, że tak, to był nerwowy bohater. To nie był łatwy bohater, panie Grzegorzu, prawda? To jest opowieść o takim bohaterze, nad którym trzeba pracować i chciałoby się powiedzieć bohaterze, którego należy wprowadzić w opowieść filmową, ale tak naprawdę bohaterze, który sam zaczyna sprawować kontrolę nad całą ekipą filmową.
Tak, ale to jakby byłem tego świadomy, jak wchodziłem, jak się spotkałem, bo ja pojechałem do Petera na dokumentację i byłem tego świadomy i pomyślałem sobie, że w końcu film dokumentalny, reżyser filmu dokumentalnego ma wielką władzę nad swoim bohaterem. Oczywiście uczą nas w szkole i później staramy się tego trzymać, etyki zawodu, nie szkodzić swojemu bohaterowi. Natomiast ta władza jest olbrzymia, można zrobić, w montażu można zrobić bardzo dużo, można zaszkodzić lub można pomóc bohaterowi, żeby go ubarwić albo uczynić go bardziej sympatycznym. Natomiast tutaj ja się z tego ucieszyłem, jak spotkałem Petera, bo zobaczyłem, że ja go potrzebuję tak samo, jak on mnie potrzebuje i to nie jest już władza reżysera nad bohaterem, to jest jakby negocjacja, walka, siłowanie się.
A do czego reżyserowi potrzebny jest taki bohater?
Powiem szczerze, że bardzo męczyło mnie już kino dokumentalne, w którym, to jest bardzo złe słowo, którego nie chciałbym użyć, ale i nie użyję. Nie użyję tego słowa, natomiast ta władza mi zaczęła przeszkadzać w pewnym momencie i zobaczyłem, że szanse są i ta walka jest nierówna. Tutaj miałem równą walkę, a nawet ze wskazaniem na bohatera i jakby to mi wyrównało jakiś balans karmy może, bym tak powiedział.
Ciekaw jestem, czy taki bohater oznacza coś także dla producenta, producentki. Czy to jest sytuacja, która w jakikolwiek sposób wpływa na pani myślenie o produkcji filmowej? W momencie, kiedy trafia się bohater bezkompromisowy, bohater, który zgłasza pretensje do tego, żeby no poniekąd współtworzyć ten film nie tylko swoją obecnością na ekranie.
Czy myślę, że mogę mówić w kontekście tylko tego filmu, który rzeczywiście był ogromnym wyzwaniem. Tak, to jest bardzo nerwowa i trudna sytuacja, ponieważ z punktu widzenia producenta jest tak, że jeśli wchodzimy w projekt, podpisujemy umowy, musimy ten film oddać. Więc wszyscy pracują, wykonują swoją pracę. Film jest bardzo drogim przedsięwzięciem. Ja jestem tą osobą, która tak naprawdę podpisała te umowy i musi ten film dostarczyć. W momencie, kiedy bohater zmienia zdanie, potem najpierw właśnie się zgadza, jest współpracujący, w związku z czym rozpoczynamy zdjęcia, potem zmienia zdanie, no to sytuacja jest niesamowicie nerwowa. Znaczy myślę, że to nie tylko jest mój problem, oczywiście Grzegorz przeżywa ten problem równie mocno, natomiast ja jestem tą osobą, która odpowiada za to prawnie i finansowo.
To ja sobie myślę, że w takiej sytuacji trzeba naprawdę bardzo mocno wierzyć w film, w jego zasadność i w ogóle w taki projekt, żeby się go podjąć i podjąć się takiej realizacji. Z czego właśnie ta wiara w wartość tego filmu, a może nie z czego, a gdzie ona miała swoje źródło. I myślę, że każda z perspektyw, perspektywa każdego z Państwa będzie zupełnie inna. No to z Pani zacznijmy, Pani jest przy głosie.
To znaczy, wiara wynika z wiary w ekipę. To znaczy, jeśli pracuję z reżyserem i operatorem, którzy są doświadczeni, no to mogę mieć pewność, że projekt dojdzie do skutku. I że oni mnie tu nie zostawią z tym wszystkim i jednak że jesteśmy jedną grupą, która prowadzi ten projekt do jakiegoś finału. I chyba to jest taka największa wiara, no bo poza tym pierwszym momentem, kiedy już się podejmuje realizację tego projektu, czyli jestem w jakiś sposób zainspirowana i wiem, dlaczego ten film powstaje, z jakich powodów i co chcemy osiągnąć, czyli jaki przekaz mieć i po co to robimy, to taka świadomość i przypominanie sobie tego przez cały ten długoletni proces, bo nie wiem, czy tutaj powiedzieliśmy, że pracowaliśmy nad tym filmem 8 lat, jest niezbędna. Czyli myślę, że podobnie tu mają koledzy, ale każdy projekt dokumentalny jest w jakiś sposób trudny, mniej lub bardziej. Wiemy, że zawsze jest to bardzo długotrwały projekt. Trwa latami. Filmy dokumentalne, takie jakie my robimy, trwają latami. Więc podjęcie decyzji zaangażowania się w ten projekt to jest bardzo duża decyzja.
Panie Krystianie, dlaczego pan tę decyzję podjął i trzymał jej się cały czas?
Znaczy oprócz aspektu bycia autorem zdjęć, które daje tutaj różne możliwości techniczne, jakby cofnięcia się w przeszłość, myślę, że młodzież dzisiaj...
I to tak na 100%, bo nie można żadnych półśrodków,
tak,
prawda?
Tak, myślę, że młodzież dzisiaj nie ma pojęcia o tej technologii w ogóle i że można się jeszcze tak bawić, ale myślę, że takim merytorycznym, ważnym przesłaniem to jest sedno tego filmu, oprócz, wiadomo, bohatera, samotności i tak dalej, uświadomienie ludzi o istniejącym problemie, którym jest elektromagnetyzm, że w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest to tak nasilone i się tak mocno nasila, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jak wiele ludzi, wiele milionów ludzi może nie móc z tego korzystać, więc dla nich będzie, nie wiem, myślę tak tutaj, jak żeśmy tak się zastanawiali, gdzie oni mogą żyć, chyba tylko pod ziemią.
Tylko pod ziemią. No. To jest ta refleksja właśnie, która stawia taki bardzo niepokojący wielokropek. A ja wracam do tej wiary w projekt. Jestem ciekaw, co pan powie, panie Grzegorzu.
To jest tak, że jak wybieram, i myślę, że każdy reżyser, jak wybiera projekt autorski, znaczy jakby jak ktoś zajmuje się kinem autorskim i wchodzi projekt, to ma świadomość, że ten projekt będzie trwał długo. Jak zaczynam myśleć o tym, że mam zrobić film, to ja wiem, że to jest parę lat, co najmniej 3, często 5, więc ja muszę bardzo mocno wierzyć w to, że musi mnie coś pociągać w tym projekcie, w tym temacie. No i tutaj jakby ja w ten projekt uwierzyłem po prostu i wszedłem w niego na maksa tak zwanego. Wiedziałem, że ta metafora człowieka uczonego na cywilizację to jest coś, co powinno ten film ponieść, a ilość wyzwań technicznych, ale też nie tylko technicznych, bo to są wyzwania narracyjne, jak opowiadać ten film, działa na mnie podniecająco. To znaczy ja wiem, że ograniczenia wychodzą tylko filmowi na dobrze. Czym mniej mamy ruchu, tym film może być lepszy. Więc jakby, no ja wierzę i ja do końca, bo były różne chwile w tym filmie, natomiast ja do końca wierzyłem, że to jest świetna historia, świetny bohater, świetny w sensie filmowym, tak, bo wiadomo, że trudny. I wydaje mi się, że ani na chwilę nie straciłem nadziei, że doprowadzimy do końca i teraz czekamy na, jakby, no, na to, co druga strona powie.
Towarzyszycie bohaterowi w bardzo wielu sytuacjach i w sytuacjach, które są bardzo różne w kontekście też okoliczności, dlatego że od właśnie takiego obrazu schorowanego człowieka, który żyje gdzieś tam w domu po prostu, po sytuacje skrajnie ekstremalne, związane tak naprawdę z potrzebą czy z koniecznością nieustannej ucieczki. Proszę opowiedzieć trochę więcej o tych, no właśnie, okolicznościach fabularnych, bo ja myślę, że to jest bardzo wymowne i ważne, żeby to trochę zarysować, bo to nie jest wyłącznie opowieść o ekscentrycznym bohaterze, który ma problemy zdrowotne, tylko to jest historia bardzo poruszająca w taki żywy sposób, bo to jest historia pokazująca rzeczy, których my bardzo często wcale nie chcielibyśmy oglądać, które bardzo chętnie wyparlibyśmy po to, żeby nam się w dalszym ciągu wygodnie żyło.
To trochę jest tak, że w filmach dokumentalnych często, gęsto nie pokazujemy tych najgorszych chwil naszych bohaterów, ponieważ one są albo nie do pokazania, albo są zbyt drastyczne, albo bohater nie chce pokazywać, bo one są zbyt drastyczne dla niego. Mówił pan, że ten film jest, że ten film boli, że jest trudny, jakby, że on działa cały czas podświadomie, czy nie, nie wiem, działa na widza. No więc, ale my nie pokazaliśmy, Peter mi opowiadał historie związane ze swoją rodziną o opuszczeniu, natomiast nie chciał, żebym użył w filmie. Również chyba, nie wiem, czy to pan mi zadał, czy to było na Q&A, pytanie dlaczego lub jak to było, dlaczego nie pokazaliśmy ludzi, którzy go przeganiają ze swojego
bo
miejsca.
Bo nie chcemy intruzów, prawda?
Ale oczywiście to jest tak, że Anglicy są po pierwsze bardzo uważni, są z dużą rezerwą i na pewno nie pojawią się i nie będą ganiali bohatera, jeśli widzą tam ekipę. Po drugie, no też on był w Walii, ja byłem w Warszawie, więc jakby te wypady były ograniczone. Nie mogłem na telefon czy na gołębia pocztowego wsiąść i pojechać, bo ktoś mnie gania z widłami, tylko po prostu nie zdarzyło się nam.
To jest też opowieść, która prowadzi do tego wątku bardzo istotnego, czyli zastawiania granic, prawda? Stawiania granic związanych z osobistą relacją z filmem, czy w zasadzie z historią, którą się opowiada, bo bardzo często powtarza się, że zdrowe podejście dokumentalisty to jest takie podejście, które zakłada, że rejestruję, opowiadam o problemie, ale ja nie mogę następnie towarzyszyć temu bohaterowi do końca życia. Prawda? I mam wrażenie, że w kontekście tej historii, którą opowiadacie w pomyśle Petera, planie Petera, przepraszam bardzo, to jest trochę opowieść o tym, że takie rozstanie może być trudne, nie?
Rozstania, nie wiem jak dla was, dla mnie rozstania z bohaterami są zawsze bardzo trudne. Ja się jakby, no to jest dzielenie się życiem, dzielenie się emocjami i właściwie ja się czuję tak jak dziecko na kolonii, które opuszcza kolonię, poznało nowych przyjaciół i właśnie płacze. Ja pamiętam, że chyba dwa razy przy końcu filmu i rozstawaniu się z bohaterem, to była Południowa Afryka, wiedziałem, że go już raczej nie zobaczę, popłakałem się po prostu, więc no, wydaje mi się, że to jest normalne. To jest tak maksymalne obciążenie emocjonalne i taki związek, i ci ludzie się otwierają do końca, nie wiadomo, ale ja opowiadam mu o sobie i o swojej rodzinie i o swoich bólach, a on mi to odpowiada, a bohater mi, Peter mi to opowiada o swoich, więc tak, no to jest bardzo, bardzo mocny związek, który bardzo trudno się później, on trwa jakoś do końca życia, mimo że nie widzisz tego bohatera.
Znaczy ja czuję bardzo podobnie, że porzucenie, znaczy zakończenie filmu wydawałoby się jest jednoznacznie z porzuceniem bohatera, ale tak nigdy nie jest, bo my cały czas o tych ludziach myślimy. Może nie jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie, tak jak w czasie realizacji filmu, ale myślimy i wracamy do tych ludzi, bo to jest rzeczywiście ogromna inwestycja z ich strony. Więc chciałabym powiedzieć, że właśnie filmowcy dokumentalni, miałabym nadzieję, że mają tą wrażliwość i nie porzucają tych bohaterów zupełnie.
Ja dodam jeszcze, myślę, że my z tymi filmami jeszcze jesteśmy inaczej, bo to są nasze filmy, które ciągle gdzieś z nami żyją. My z nimi gdzieś jeździmy, my je gdzieś pokazujemy, więc ci bohaterowie są bardzo blisko nas, tak wbrew pozorom.
To słuchajcie, zmierzając do końca tej naszej rozmowy, mam propozycję na taką drobną zabawę, ale bardzo na serio. To znaczy wyłączamy w tym momencie mózgi, rozumy i wszystkie inne rzeczy i bardzo proszę was o to, żebyście o jednym słowie związanym z tym filmem, po jednym słowie związanym z tym filmem z siebie wyrzucili, ale właśnie nie z głowy, tylko z brzucha. Panie Krystianie, od pana zaczniemy. Tylko coś nie myśli. I to jest mocne.
Ja tego nie przekrzyczę. Pierwsza rzecz, która się pojawia u mnie, to jest smutek.
Nadzieja, że się o tym ktoś dowie.
Bardzo wam dziękuję. Plan Petera to jest ten film, o którym rozmawialiśmy. To 64. Krakowski Festiwal Filmowy. To tutaj miała miejsce premiera tego filmu, a byli z nami reżyser Grzegorz Pacek, Monika Braid, producentka i Krystian Matysek, operator tego filmu. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.